Dzisiejsze nasze spotkanie nabrało takiego wymiaru socjologiczno-psychologicznego. Pozostajemy jeszcze przy takich tematach i w studiu teraz Magdalena Jóźwiak-Derda i Jacek Derda z Łódzkiej Fundacji Trampolina. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Trampolina jest punktem do odbicia się w sytuacji, kiedy na przykład nie możemy dogadać się z własnym dzieckiem, z nastolatkiem. Dlaczego Państwa Fundacja postanowiła zająć się akurat tymi relacjami pomiędzy dorosłymi a nastolatkami?
Stworzenie Łódzkiej Fundacji Trampolina wiąże się z naszą taką ideą, zbudowaną na własnych doświadczeniach, że ten okres dorastania wśród naszych dzieci jest czasem bardzo szczególnym, burzliwym, ale też wymagającym nowego spojrzenia, czasami właśnie takiego odbicia, jak pani wspomniała. I chcieliśmy stworzyć taką przestrzeń dla rodziców nastoletnich dzieci.
Z moich obserwacji wynika, że problemy pojawiają się najczęściej między 11 a 12 rokiem życia. Wtedy coś się zmienia w tych dzieciakach. One stają się po pierwsze bardziej zamknięte, po drugie, no właśnie, to też w związku z tym zamknięciem. Mniej chcą komunikować się ze swoimi rodzicami, bardziej nastawiają się na kontakty z otoczeniem, z rówieśnikami. Czy ja dobrze sobie myślę, że wtedy pojawia się ten problem z nawiązaniem relacji?
Znaczy, no jest to bardzo dobra diagnoza. I jeżeli mamy taką jakby fazę przejścia z takiego uroczego bobaska i dziecka, z którym możemy zrobić wszystko i w jakimś stopniu wpływać na jego decyzje i mieć z nim kontakt, no to rzeczywiście ten okres nastoletni kiedyś zaczynał się trochę później, ale w obecnych czasach 11-12 lat to już jest ten okres, gdzie rzeczywiście dzieci zaczynają jakby dostrzegać siebie jako osobę, która już jest w jakimś stopniu niezależna, a dodatkowo zaczynają właśnie doceniać swoje środowisko. Mhm. Tak? To jest naturalna rzecz, jest to związane i z rozwojem, i z neurobiologią, i z potrzebami, i z cyklem rozwoju każdego z nas. Też byliśmy kiedyś dziećmi, nastolatkami. Tyle, że jakby na chwilę obecną nastolatkowie są jakby narażeni na dużo więcej bodźców i jest też bardzo duża presja środowiska, czyli ich potrzeba akceptacji własnego środowiska, czyli kolegów, koleżanek, przyjaciół, jest bardzo wysoka, ale z drugiej strony jest bardzo duże narażenie środowiska, w którym są, i duża skłonność do jakby wchodzenia w rzeczy, które mogą być dla nich niebezpieczne, tylko i wyłącznie dla akceptacji właśnie tego środowiska. I wtedy rodzice przestają być autorytetem, albo autorytet rodziców jest jakby zaburzany, a autorytetem staje się grupa. To jest dość częste zjawisko. No i druga rzecz, alienacja dzieci wynikająca z ostatnich czasów, czyli pandemii, zamknięcia i bycia jak gdyby w takim kierunku nastawionym na kontakt już, który jest, no, nazwijmy to, multimedialny.
Stąd nawet często nawet, bardziej wirtualny.
No wirtualny, tak. I stąd jak gdyby jest koncepcja i opracowane jest nawet nowe pokolenie Ike Generation, które ma już zupełnie inne i potrzeby, inny sposób komunikacji i, no i inne też jakby zagrożenia z tego wynikające.
Ale też domyślam się, że nie możemy zrzucać wszystkiego na pandemię, bo to już się działo przed pandemią i to, że nasze dzieci, nasze nastoletnie dzieci zaglądały częściej do internetu, nawiązywały tam pewne kontakty, odsuwały się od tych kontaktów bezpośrednich, to już się działo, tak jak powiedziałam, wcześniej, przed 2019 rokiem. No dobrze, czyli wygląda na to, że największe zagrożenia płynące w kierunku nastolatków współczesnych, to są takie zagrożenia natury społecznej.
Pytanie, co uważamy za zagrożenia? Bo wydaje mi się, że duża część tych rzeczy, o których tutaj Jacek wspominał, to są zmiany czysto rozwojowe. Mhm. Tak? Czyli tak naprawdę to jest kwestia, jak my jako rodzice postrzegamy ten okres dorastania naszego dziecka przez pryzmat właśnie porównywania do czasów naszego dzieciństwa, naszej młodości. Ale też w bardzo dużym stopniu wydaje mi się, że tutaj jest kwestia naszych oczekiwań, bo my jako rodzice pokładamy duże oczekiwania wobec naszych dzieci i też właśnie staramy się później wpływać na ich zachowania. Natomiast wiek dojrzewania w naturalny sposób wymaga tego, żeby dzieci poszły trochę swoją drogą, żebyśmy dali im przestrzeń na to, aby mogły doświadczać i to jest z kolei dla rodziców bardzo trudne, bo mierzymy się z tym, że z jednej strony chcielibyśmy sprawować cały czas kontrolę. To wynika często po prostu z naszych obaw, z tego, że chcemy o te dzieci zadbać, a z drugiej strony brakuje nam jeszcze tej bazy, żeby zaufać, że to dorastające dziecko jest w stanie w wielu sytuacjach radzić sobie już dużo bardziej samodzielnie. I mamy taki dysonans i to jest też takie pole, na tle którego może dochodzić do pierwszych nieporozumień w życiu rodzinnym.
Ja myślę sobie, że jeszcze te nieporozumienia mogą wynikać z jednej rzeczy. Kiedy ci rodzice byli nastolatkami, to chyba nie mówiło się tak dużo o tym okresie nastoletnim, o czasie dojrzewania, a jeszcze wcześniej to w ogóle był okres dzieciństwa i później nagle wchodziliśmy w dorosłość. Natomiast teraz jest taki nacisk właśnie na ten okres nastoletni. Nastolatkowie pojawiają się w filmach, w tekstach kultury. Więcej się o tym mówi, o ich uczuciach, o ich przeżyciach, o tym, jak odbierają świat. I myślę, że to jest coś takiego nowego.
To nasza świadomość ogólnie w społeczeństwie związana z tym, jak nasze emocje i to, z czym się mierzymy, mam na myśli tutaj trudności, jak one są ważne i jakie skutki mogą wynikać, jeśli w którymś momencie nie jesteśmy wystarczająco uważni albo nie zadbamy o swoje potrzeby. Dlatego to jest, wydaje mi się, zwłaszcza w obliczu problemów natury psychicznej, które są coraz częstsze u młodzieży, to jest bardzo mocno taki temat, na którym się koncentrujemy i słusznie. Dlatego, że jeśli nie będziemy w stanie wyłapać tych pierwszych oznak, które są niepokojące i które mogą być właśnie takim sygnałem, że coś się dzieje niedobrego, to taka sytuacja, którą przeoczymy, może mieć bardzo poważne konsekwencje. W związku z tym dobrze, że o tym mówimy, dobrze, że ten kierunek takiego skoncentrowania się na młodych ludziach jest, bo też różnego rodzaju analizy, tak, właściwie bardziej statystyki, są alarmujące.
No dobrze, to teraz tak. Jak to wygląda z perspektywy rodzica? Czy to jest tak, że dziecko osiąga pewien wiek i nagle, no prawie że z dnia na dzień, przestaje dogadywać się z rodzicem, przestaje utrzymywać ten kontakt i zaczyna się okres buntu, no i koniec. I taki rodzic zgłasza się na przykład do was i mówi: ja nie wiem, co się stało z tym dzieckiem, to nie jest moje dziecko, ja go nie poznaję. Jak to wygląda?
Zdarzają się sytuacje, że jakby przekontrastuję, ale że zepsuło mi się dziecko i trzeba je naprawić, tak?
Albo trzeba zrobić nowy, tak? Tak. Jeszcze słyszałam opinię.
No to już jest bardzo ekstremalna opinia, ale okej. Okay. Znaczy, no na pewno rzeczywiście może być to szokiem, tak? Mhm. Może być to szokiem dla rodziców. Szczególnie może być to szokiem dla rodziców, którzy byli nadgorliwi w swoich jakby działaniach, czyli wiele rzeczy wykonywali za dziecko, byli nadopiekuńczy i wszystko działało, tak? Do czasu, kiedy dziecku to się znudziło, do czasu, kiedy już odprowadzenie dziecka do szkoły z teczką i buziak robił się obciachem dla tego nastolatka.
Zwłaszcza, że jak to dziecko wróciło do szkoły, to wróciło po wakacjach, wszyscy są 2 miesiące starsi, środowisko też troszkę inne i na przykład początek września, minęły 2 tygodnie, moje dziecko chodziło do szkoły i nagle bum, nie wiadomo, co się stało.
Tak, zdarzają się i takie sytuacje. Oczywiście jest to kontrast, tak, jest to kontrast i rodzice właśnie, to co Magda wcześniej mówiła, że jak gdyby nie potrafią się w tym odnaleźć, tak? I stąd wszystko jest dobrze do czasu, kiedy powiedzmy jest szybko zwrócona uwaga, że coś zaczyna się dziać, tak? Gorzej, jeżeli rodzice po prostu przechodzą dość płynnie do tego, że no dziecko już jest coraz bardziej samodzielne, już może jechać samo do szkoły i już jest w stanie zadbać o siebie, zrobić sobie, nie wiem, śniadanie, odgrzać obiad.
To zostawmy je w spokoju.
Coś tam robi w szkole, siedzi u siebie w pokoju. my jesteśmy zapracowani i zaczyna się ta relacja nam bardzo mocno rozluźniać. I to jest też jakby bardziej niepokojące, jeżeli ktoś tego nie zauważy, stwierdzi, że okej, tak? I dziecko zaczyna właściwie żyć swoim życiem, a dodatkowo właśnie czynniki zewnętrzne mogą na niego wpływać i środowisko, w którym się zaczyna poruszać coraz bardziej.
A potem, kiedy wydarzy się sytuacja kryzysowa, to po pierwsze dziecko przychodzi z pretensjami do rodzica, ale ty się wcale mną nie interesowałeś, co ty możesz wiedzieć? A po drugie, wcale może nie szuka pomocy u tego rodzica.
No też tak może być, bo się bardzo już zamyka, tak? Znaczy, może inaczej, każda forma jakiegoś takiego buntu jest właściwie w jakimś tam stopniu mniej lub bardziej poradnym wołaniem o pomoc, albo o troskę, o opiekę. I nawet jak dziecko mówi do nas rzeczy czasem okrutne, tak, to jego sposób jak gdyby nawet wypowiadania się, nie trzeba traktować tych słów, nie brać ich bezpośrednio do siebie. Trzeba zajrzeć trochę głębiej, zastanowić się, dlaczego to dziecko, z którym mieliśmy fajny kontakt i relacje, zaczyna do nas tak mówić. Mhm. Nie obrażać się, nie robić sobie, nie wiem, wyrzutów, albo nie szukać winnych, bo to już jest w ogóle bardzo zła droga. Tylko starać się znaleźć tą jakby dalszą część tego, skąd to się wzięło, dlaczego tak jest i spróbować dać na chwilę właśnie tą przestrzeń, o której Magda mówiła i dalej jakby powoli, krok po kroku starać się gdzieś tą relację nawiązywać albo ją odbudowywać, jeżeli jest już praktycznie dość trudna, tak?
To bardzo cieszy mnie w takim razie fakt, że jest taka grupa rodziców poszukujących rozwiązań i odpowiedzi na pytania. Łódzka Fundacja Trampolina też właściwie koordynuje taką grupę, Rodzice 4.0. To ma być taka grupa zrzeszająca tych, którzy mają pewien problem, ale przyznają się do tego problemu i chcą wspólnie działać, żeby było lepiej.
Tak, jak najbardziej. Rodzice 4.0 to grupa wsparcia, która funkcjonuje u nas w fundacji od grudnia zeszłego roku. I to jest taki cykl spotkań. Właściwie to są spotkania, które się odbywają długoterminowo, raz w tygodniu. Rodzice, którzy zapisali się do tej grupy, to są przede wszystkim osoby, którym zależy na tym, aby faktycznie zadbać o relacje ze swoim nastolatkiem.
Ale czy w takiej grupie wsparcia powinien być tylko rodzic, czy może powinna być też oddzielna pomoc dla samych nastolatków? A może należałoby ich połączyć? Może oni powinni w takiej grupie rozmawiać ze sobą? Tylko to pewnie już trudno namówić takiego młodego człowieka na taką rozmowę.
Pomysł wydaje się dobry, brzmi fajnie, ale z drugiej strony takich naszych odczuciach i też już bazując na doświadczeniu tych spotkań i trudności, z jakimi przychodzą rodzice, powiedziałam, że jest to mało wykonalne. Mhm. Przynajmniej nie na tym etapie początkowym, kiedy rodzice gdzieś się trochę pogubili, widzą, że ta relacja w domu z nastolatkiem jest coraz trudniejsza. I oni bardzo by chcieli zadbać też o siebie, bo oczywiście chcielibyśmy w tych wszystkich naszych trudnościach widzieć całą rodzinę. Natomiast w fundacji przede wszystkim kierujemy ofertę dla rodziców. Dlatego, że my chcemy właśnie o tę grupę zadbać w szczególności, żeby ta rola rodzica nastolatka była łatwiejsza.
Czyli raczej nie terapia małżeńska, tylko solo stawia się rodzic. Zapytam w takim razie bardzo stereotypowo. To prawda, że częściej zdarzają się kobiety i zgłaszają się na taką terapię niż mężczyźni? Pan do pana Jacka kieruje to pytanie.
No cóż. Tak procentowo 90 do 10.
No właśnie.
Aczkolwiek no ja na tym bardzo ubolewam. I nawet ostatnio, jak rozmawialiśmy u nas w grupie na temat nowych jak gdyby aktywności, to padło z mojej strony pytanie, a co z ojcami?
Ale to znaczy, że ojcowie po prostu się poddają w takich sytuacjach? Nie chcą o tym rozmawiać? Znaczy, domyślam się, że mężczyźni w ogóle rzadziej chcą rozmawiać o emocjach zwłaszcza.
No dobrze się pani domyśla. Na pewno jest to trudna jakby rzecz i tak, rzeczywiście tutaj ewidentnie panie, mamy, opiekunki nastawione są jakby bardziej na temat, jakby w aspekcie relacji. Mhm. Bardziej jakby poszukują więcej tego typu rzeczy, które mogą odbudować i relacje, i jakby dbałość o rodzinę, tak, jako całość. Ale rzeczywiście no, zdarzali się panowie, którzy widać mieli też otwartość i jakąś tam większą może świadomość. Trudno mi ocenić, bo rzeczywiście jest to temat, nad którym trochę żeśmy ostatnio rozmawiali i nie mamy odpowiedzi jednoznacznej. Zaskoczył nas jeden pan, który zapisał się na zajęcia i później zadał pytanie, a czy jest jeszcze jakiś pan? I no niestety dostał na razie odpowiedź negatywną i no stwierdził, że chyba jednak nie będzie korzystał. No bo no może po prostu nie chciał być znowu rodzynkiem, tak? A z drugiej strony szkoda, bo jednak to poszerza bardzo horyzonty. Mimo wszystko jakby spojrzenie ze strony matki, kobiety, a ze strony ojca, mężczyzny jest mimo wszystko inne i każda z tych ról jest ważna.
A to teraz już nie zwracając uwagi na płeć, zapytam, czego właściwie ci rodzice chcą? To znaczy, co oni chcą usłyszeć? Bo to, co przychodzi mi do głowy, to spotkanie z drugim człowiekiem, który mówi, ja mam tak samo. U mnie w domu jest to samo. Dokładnie te słowa słyszałem. Też nie umiem sobie poradzić.
Zwłaszcza na grupie wsparcia, tak, to chodzi o to, żeby spotkać się z rodzicami, którzy przeżywają podobne emocje, w których te zbliżone sytuacje albo zachowania są źródłem frustracji, bo tak naprawdę to nam się bardzo często wydaje, że w innych rodzinach pewne zjawiska albo problemy nie występują i jeśli tak myślimy, to dość szybko możemy zapędzić się w poczucie winy, we wstyd i takie mocno obciążające emocje. Natomiast jeśli przychodzimy na spotkanie, gdzie siadamy i możemy się podzielić tymi emocjami, wszystkimi swoimi obawami, które często nie są miłe, i znajdujemy zrozumienie wśród osób, które przychodzą na te same zajęcia, gdzie dwóch terapeutów towarzyszy całej grupie i można po prostu podzielić się, tak, i zrzucić trochę ten ciężar bez oceniania, bez krytyki, w takiej bezpiecznej atmosferze, to jest to bardzo wspierające.
W którym momencie ci rodzice powinni sobie pomyśleć, chyba potrzebuję wsparcia, chyba to jest dla mnie za dużo. Czy to jest tak, że każdy ma swoją granicę, do której myśli, że poradzi sobie sam z sytuacją? Czy są jakieś takie sygnały, że trzeba powiedzieć dość, albo trzeba poszukać rozwiązania?
No myślę, że tak jak pani słusznie założyła, każdy ma swoją tam granicę wytrzymałości, cierpliwości czy akceptacji.
Ale zwykle pewnie jest to jakiś konkretny moment.
Myślę, że jest to jakiś konkretny moment, gdzie rzeczywiście zaczyna się już po prostu brak kontaktu z własnym dzieckiem, gdzie zaczyna się już sytuacje takie kryzysowe, gdzie już mogą pojawiać się zagrożenia w postaci nałogów. To już jest, no, można powiedzieć, dość grubo.
Te uzależnienia behawioralne.
Uzależnienia behawioralne, ale też i uzależnienia od alkoholu, substancji, narkotyków, substancji psychoaktywnych. To jest bardzo popularne, bo jest bardzo dostępne. Taka jest prawda. Nie ma szkoły praktycznie pozbawionej substancji psychoaktywnych. No niestety, taka jest prawda.
Czyli co, proszę o coś moją córkę, proszę mojego syna, a on nie chce przestać. Nie mam nad nim kontroli, nie mam żadnego wpływu na to, jak się zachowuje. To są takie przemyślenia?
No dokładnie. Mhm. To są tego typu problemy, gdzie rzeczywiście mówimy nastolatkowi na przykład, nie wiem, nie możesz wyjść, bo po prostu no, chcielibyśmy, żebyś został w domu, a nastolatek po prostu jak nie drzwiami, to oknem wychodzi i nie interesuje go. To poważniejsze jest to, co się dzieje na zewnątrz. I to są no, takie niby proste przykłady, ale ale jak już tracimy ten kontakt, relacje, jakikolwiek czynnik wpływu, no to robi się już wtedy bardzo niebezpiecznie i wtedy rodzic rzeczywiście nie wie, co ma zrobić.
No ale to jak dochodzimy już do takiego momentu, kiedy młody człowiek zupełnie nie słucha, to czy pożądanym efektem jest doprowadzenie do sytuacji zupełnie odwrotnej, kiedy on będzie pod naszą kontrolą, naszą rodziców, pod kontrolą rodziców i no, jakimiś tam zakazami po prostu będzie trzymany w domu, czy da się to inaczej rozwiązać?
Czy zakazy bardzo często nie działają? Na pewno nie mają efektu takiego, który by prowadził do zachęty, do zmiany zachowania, bo to nie jest dla nastolatka, ale wydaje mi się, że nie tylko dla nastolatka. My jako dorośli ludzie też nie lubimy, jak nam się czegoś zakazuje. Natomiast w nastoletnim wieku dzieci mają dużo większą potrzebę autonomii, po prostu autonomii. Czyli one poszukują tego, żeby móc samodecydować o sobie. I jeśli my ich tego pozbawimy, to tak naprawdę jakbyśmy stawali wbrew całemu procesowi, który jest nieodzowny, bo one w naturalny sposób muszą spróbować czegoś samodzielnie, przekonać się na własnej skórze i choćbyśmy z troski nie wiem jak chcieli o nie zadbać i powiedzieć, że to nie jest dobry pomysł, to niestety to ich często nie uchroni i dużo lepszym doświadczeniem jest to, żeby sprawdzili sami. Oczywiście ja tutaj nie mówię o zachowaniach, które są już mocno ryzykowne, które stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia albo dla życia, bo wówczas to nie jest moment na to, żeby się zastanawiać, czy moja reakcja będzie motywująca. Wówczas działamy bardzo szybko i konkretnie.
Ale to bardzo trudne, żeby ocenić, w którym momencie mogę jeszcze wkroczyć, a w którym pozwolić, żeby bądź co bądź, moje dziecko mogło popełnić błąd.
No jest to bardzo trudne, jest to wyzwanie, ale to, co już też mówiliśmy tutaj, bardzo istotne jest utrzymywanie dobrych, pozytywnych relacji, tak? Bo te relacje i kontakt mogą nam podpowiedzieć, które zachowanie będzie bezpieczne, albo które będzie akceptowalne, a które może być już ryzykowne. I wtedy rzeczywiście stawianie granic jest konieczne, bo no, wydaje mi się, że czy w przypadku osób nastoletnich, czy w przypadku osób dorosłych, jeżeli ktoś rzeczywiście idzie no, w zderzeniu ze ścianą, no to trzeba reagować, tak. Ale no, rzeczywiście w przypadku nastolatków jest to bardzo trudna sztuka i bardzo istotnym jest właśnie umiejętność kontaktu i relacji, a z drugiej strony zostawienie przestrzeni takiej właśnie na autonomię. Bardzo trudną sztuką jest w ogóle, jeżeli mamy zbuntowanego nastolatka, żeby podjąć z nim rozmowę. Jeżeli siedzi zamknięty w swoim pokoju i nie chce z nami rozmawiać, no to rzeczywiście czasami warto wejść, zobaczyć, czy jest na to możliwość rozmowy. Jeżeli nie, to po prostu się wycofać. Nie przejść do przodu, bo to będzie powodowało przeciwny skutek. Ale rzeczywiście wymaga to niesamowitej cierpliwości, czasu, no i nie zawsze go mamy. I nie zawsze też mamy odpowiedni nastrój, nastawienie. I to jest w każdej relacji, czy z osobami dorosłymi, czy nastoletnimi, zawsze jest to taka dość trudna sztuka wpasowania się w odpowiedni czas, moment i sposób rozmowy.
To jeszcze o jedną rzecz na koniec chciałabym zapytać. Na ile ta relacja z nastolatkiem wynika z tego, jaka była relacja między rodzicem a dzieckiem w tym wcześniejszym okresie? To znaczy, czy rzeczywiście jest tak, że jeżeli rodzic był w dobrym kontakcie ze swoim dzieckiem, to później będzie mu łatwiej ten kontakt utrzymać w okresie nastoletnim. A jeśli tego nie było wcześniej, no to nie da się czegoś zbudować nagle w wieku lat 12 czy 13.
Ma pani rację, że bardzo trudno jest zbudować relacje po tylu latach, dlatego że te fundamenty są kształtowane we wcześniejszym wieku i to na pewno nam później zaprocentuje. Mhm. Czyli dbanie o relacje, o taką szczerość, o widzenie swojego dziecka z jego emocjami, potrzebami jest ważne na każdym etapie.
A jeżeli się nie udało tego wcześniej wypracować, to oczywiście można też pracować w trakcie i można pracować również na takich warsztatach specjalnych, które Łódzka Fundacja Trampolina organizuje dla rodzin nastolatków. Warsztat komunikacja w rodzinie już w sobotę, w tę najbliższą, tak? Powiemy coś więcej?
Tak, w najbliższą sobotę zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcieliby przyjść na warsztat w formule otwartej, gdzie prowadzimy rozmowy, bo to nie będzie taki typowy
wykład,
absolutnie nie. Tutaj bardzo stawiamy na formułę wymiany i tego, żeby uczestnicy mogli się właśnie podzielić swoimi problemami, emocjami. Jest dwóch psychologów, psychoterapeutów, którzy towarzyszą podczas tego 6-godzinnego warsztatu i poruszamy temat bardzo ważny, czyli właśnie komunikacja w rodzinie, aby pokazać, jak ten proces, który nam towarzyszy przez całe życie, funkcjonuje w systemie rodzinnym, na co warto położyć nacisk, gdzie są takie te elementy, które w wieku nastoletnim są zdecydowanie trudniejsze i jak to zrobić, żeby ta komunikacja po prostu była łatwiejsza.
I żeby to wszystko w domu działało. Zapraszamy, ten warsztat już w sobotę. Szczegóły znajdziecie na stronie łódzkafundacjatrampolina.pl albo w mediach społecznościowych fundacji. Dziękuję za tę rozmowę. Magdalena Jóźwiak-Derda i Jacek Derda byli moimi gośćmi.
Dziękuję serdecznie.
A za kilka chwil w Radiu Łódź serwis informacyjny i wiadomości sportowe.